Ja nazywam się Sławek Kulesza i serdecznie zapraszam do dzisiejszej audycji. No, dzisiejszym tematem chciałbym uczynić problem transportu antymaterii. W ostatniej audycji, dwa tygodnie temu, mówiłem o tym, o specyfice antymaterii, jak to jest tą antymaterią, jak została odkryta, co z tego wynika, o tej olbrzymiej asymetrii między liczbą czy ilością zwykłej materii a ilością antymaterii, o tym, że w kontakcie materii z antymaterią powstają olbrzymie ilości energii, następuje anihilacja, co można wykorzystać na różne sposoby, na przykład do diagnostyki medycznej. Pozytronowa tomografia emisyjna to jest właśnie metoda wykorzystująca m.in. anihilację pozytonów, czyli antyelektronów. Ale także już są czynione takie futurystyczne, pozornie wydaje się obecnie, prace w kierunku na przykład wykorzystania antymaterii do napędu pojazdów kosmicznych. No bo skoro tak olbrzymia ilość energii powstaje, to czystej energii, no to żal byłoby tego nie wykorzystać w jakiś sposób. No ale zanim do tego dojdzie, trzeba się nauczyć wytwarzać antymaterię w dużej ilości. To jest jeden warunek, a drugi przechowywać i transportować. No i właśnie o transporcie antymaterii dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę więcej, bo sprowokowały mnie do tego doniesienia z CERN-u w marcu tego roku, a także świeżutkie zupełnie doniesienia. W marcu tego roku doniesiono o tym, CERN opublikował taki no, do sporą, spore artykuły o tym, że udało im się coś, co w zeszłym roku, kiedy tam byłem i kiedy zwiedzałem CERN, kiedy zapoznawałem się z tą specyfiką tej instytucji, z laboratoriami, wtedy mówiono nam, tam jednym z obiektów w CERN-ie jest właśnie fabryka antymaterii, i mówiono nam wtedy, że przygotowują się do takiego wielkiego eksperymentu, do transportu antymaterii. Wszystko po to, żeby można było antymaterię produkowaną w CERN-ie przewozić do innych laboratoriów w Europie, gdzie jest lepsza aparatura, gdzie są prowadzone inne pomiary, gdzie są prowadzone inne doświadczenia, no ale gdzie nie mają możliwości wytwarzania tej antymaterii, no bo nie mają takich akceleratorów. I deceleratorów też, bo to jest ważne. Czyli nie tylko chodzi o to, żeby mieć akcelerator, ale żeby mieć też decelerator, o czym powiem za chwilę. No i właśnie, w marcu, miesiąc temu, udało się wreszcie całą aparaturę potrzebną do transportu antyprotonów dokładnie, 92 antyprotony, udało się przewieźć 92 antyprotony, na razie po terenie CERN-u, więc to nie była jak spektakularnie długa przejażdżka, to nie był transport na odległość rzędu setek kilometrów, cała podróż trwała chyba około 2 godzin. Ciężarówka pokręciła się po terenie CERN-u, a jest on niemały, to prawda, dużo uliczek, dużo zakrętów i tak dalej, i tak dalej. Cała ta infrastruktura potrzebna do przechowywania, do chłodzenia i tak dalej, do utrzymywania tych antyprotonów, tak w cudzysłowie, przy życiu, zmieściła się na ciężarówkę, no i przewieziono to, udało się, faktycznie, 92 antyprotony po zakończeniu podróży dały sygnał, więc okazało się, że nie uległy zniszczeniu. No i co? Jak to się dzieje w takim razie, że takie antyprotony, cząstki antymaterii można w ogóle przewieźć? No i to jest zagadnienie, jak się okazuje. To nie jest wcale takie proste, że wystarczy takie antyprotony wsadzić sobie do pojemnika i je przewieźć. O tym właśnie chciałbym dzisiaj, tym chciałbym się w dzisiejszej audycji zająć. No i w takim razie chwilka przerwy i przechodzimy do właściwego tematu.